Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Oko w oko z okulistą.
Czy jaskra to taki cichy złodziej wzroku? Doktor Iwona Przybylska-Rybczyńska, Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Niestety to prawda, to taki cichy złodziej wzroku, ponieważ choroba postępuje bardzo powoli, podstępnie. Pacjent czasem w ogóle nie czuje, że występują jakieś odstępstwa od stanu prawidłowego, nie czuje swojego podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, a tu po cichu, po cichutku, coraz mniej komórek nerwu wzrokowego.
Kiedy powinniśmy być zaniepokojeni i zgłosić się do lekarza okulisty? Jakie objawy są takimi pierwszymi, które sygnalizują, że jest to jaskra?
Pacjent ma pogorszoną ostrość wzroku, dodali, ale niekoniecznie. Ma również zmiany w polu widzenia i to jest właściwie taki pierwszy sygnał. Pojawiają się mroczki w sposób charakterystyczny. Początkowo drobny, łukowaty mroczek, który jakby powiększa się i zamyka obszar pola widzenia, pozostawiając tylko wyspę skroniową widzenia. Gdyby pacjent od czasu do czasu zamykał jedno oko i sprawdzał, czy ma prawidłowe pole widzenia, być może wcześniej zauważyłby, że takie zmiany w polu widzenia występują. Najczęściej zauważa pacjent bardzo późno, kiedy ostrość wzroku jest bardzo już niska. Wówczas, czy tak przypadkowo, czy podczas badania, dochodzi do konfrontacji i okazuje się, że to oko już jest w zaawansowanym stadium neuropatii jaskrowej i tak naprawdę niewiele już możemy wówczas zrobić. Dlatego tak ważne jest, aby pacjent systematycznie odwiedzał okulistę, badał się. Jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, żeby podejrzewać chorobę, należy dalej diagnozować i drążyć tą sytuację.
Czy są jakieś bóle oka?
Zdarza się, że pacjenci miewają bóle gałki ocznej, jeżeli jest wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, ale bywa tak, że nie ma żadnych objawów. Najczęściej ból gałki ocznej występuje w sytuacjach, kiedy mamy jaskrę zamykającego się kąta. Natomiast jeśli mamy pacjenta z jaskrą otwartego kąta, te objawy przebiegają bardzo delikatnie. Także pacjent tłumaczy to w różny sposób, zmęczeniem czy jakimś bólem głowy, bo często towarzyszy temu ból głowy. Ból głowy towarzyszy również migrenie, więc często pacjenci mówią, że po prostu mieli migrenę i nie zwracali uwagi, nie myśleli po prostu o tym, że to może mieć jakiś związek z gałką oczną. Ból głowy, który mieli przez lata na przykład. Bo matka, bo ojciec mieli bóle głowy, więc uważali, że to jest zupełnie normalne. Napięcie, stres. Zawsze jest jakieś wytłumaczenie, że boli głowa. Zresztą ból głowy najczęściej pacjenci nie uważają za chorobę, tylko uważają to za dolegliwość związaną z sytuacjami zewnętrznymi. Natomiast tak naprawdę ból głowy może być również objawem jaskry.
Jakie są przyczyny jaskry?
Generalnie najczęściej to są uwarunkowania genetyczne, a więc sama też budowa gałki ocznej, sam wygląd tarczy nerwu wzrokowego. Bywa tak, że z pokolenia na pokolenie takie są warunki anatomiczne, a nie inne. I to oczywiście ma wpływ, ale również i wada wzroku, krótkowzroczność tu szczególnie obciążająca, ale także przede wszystkim choroby naczyniowe, zaburzenia krążenia. Często pacjenci są po udarach, poza tym naciśnienie tętnicze i szereg różnych innych zaburzeń o charakterze naczyniowym. Wiek pacjenta też jest istotny. Im starszy pacjent, tym większe ryzyko wystąpienia jaskry.
Czy jaskra jest chorobą dziedziczną?
Tak, jest chorobą dziedziczną. Część z tych pacjentów często mówi o tym, że matka, ojciec czy ktoś bliski w rodzinie mieli jaskrę. Zawsze pytamy, czy ci pacjenci, jak wyglądała ich droga, czy ci pacjenci za nie widzieli ostatecznie, czy ten wzrok utrzymał się do końca życia. Myślę o rodzicach na przykład pacjentów.
Ale zawsze jest dziedziczna?
Nie zawsze jest dziedziczna. Czasem występuje sporadycznie. W tym sensie, że nikt w rodzinie dotychczas nie miał.
I następne pokolenia mogą nie mieć tej jaskry.
Mogą nie mieć, ale zawsze istnieje ryzyko.
Czy proces zaniku nerwu wzrokowego, który jest spowodowany jaskrą, jest procesem odwracalnym?
Niestety nie. I w tym właśnie tkwi problem. że to jest choroba, która nieleczona prowadzi do nieodwracalnej ślepoty.
Brzmi bardzo groźnie.
Tak, bo jest to groźna choroba, a wydaje się, że jeszcze jesteśmy na takim etapie, myślę o rozwoju medycyny, że nie możemy odzyskać komórek zwojowych nerwu wzrokowego.
W jaki sposób leczy się jaskrę?
W zasadzie można podzielić leczenie na trzy sposoby. Po pierwsze leczenie farmakologiczne, po drugie leczenie poprzez zastosowanie laseroterapii i to różnej, i po trzecie leczenie operacyjne. Zawsze mówimy pacjentom, że leczenie operacyjne to jest ostateczność. O ile to jest możliwe, próbujemy leczyć pacjentów metodami mniej drastycznymi, to znaczy stosujemy leki. No niestety leczenie jest drogie, uciążliwe, pacjenci często nie stosują się do zaleceń, zapominają zakraplać. Jeśli coś nie boli pacjenta, wówczas trudno się stosować do zaleceń lekarza. Często jest tak, że tych leków jest więcej, zalecamy więcej, ponieważ jeden lek w monoterapii nie wystarcza, aby obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe wystarczająco. Dokładamy następny lek i następny lek, czasem stosujemy terapię złożoną, ale często sprawdzając później tych pacjentów, wiemy, że część z nich niestety nie stosuje się do zaleceń, bagatelizują sytuację i bywa tak, że niestety w końcu po kilku latach musimy pacjenta kwalifikować albo do laseroterapii, albo do leczenia operacyjnego. U niektórych pacjentów choroba postępuje szybciej, u innych postępuje wolniej. To jest trudno przewidzieć, ale wiadomo, jeżeli w grę wchodzi utrata widzenia, musimy być bardzo czujni.
Czy jaskra jest chorobą społeczną?
Na pewno jest to ogromny problem socjoekonomiczny, ponieważ ciągle liczba tych pacjentów wzrasta mimo świadomości. Trudno powiedzieć, czy jest po prostu większa wykrywalność tej choroby, że pacjenci jednak słyszą i częściej badają się, sprawdzają i być może jest większa wykrywalność. Trudno powiedzieć. W każdym razie na dzień dzisiejszy takie szacunkowe dane, jeśli chodzi o zakres, o epidemiologię, w Polsce określa się na około 700 do 800 tysięcy pacjentów chorujących na jaskrę. Natomiast jeśli chodzi o dane w świecie, około 70 milionów na dzień dzisiejszy jest pacjentów, których dotyka ta choroba.
W najbliższą środę, 14 marca w Poznaniu, nadarza się wyjątkowa okazja spotkanie z okulistą.
Tak, serdecznie zapraszamy z okazji Światowego Tygodnia Jaskry. Organizujemy w Centrum Kultury Zamek badania profilaktyczne w kierunku jaskry. Lekarze Kliniki Okulistycznej w Poznaniu będą wykonywać badania, interpretować, jak również nieco później, o godzinie 16, odbędą się wykłady otwarte na temat jaskry i na zakończenie również planujemy drobny akcent muzyczny, występ zespołu Snowman.
O której to się wszystko zaczyna w najbliższą środę?
Zaczyna się o godzinie 10, a zakończymy to już trudno nam powiedzieć tyle, ile będziemy mogli zbadać pacjentów, jak duże będzie zainteresowanie, tak długo będziemy tutaj otwarci dla pacjentów. Badania są bezpłatne. Niestety nie możemy wykonać pełnego panelu badań od początku do końca. Nie mamy na to warunków. Natomiast będą to wybrane badania diagnostyczne. Między innymi będzie można wykonać pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrią powietrzną, jak również badanie GDX.
Co to takiego?
To jest badanie, które ocenia grubość warstwy zwojowej siatkówki. Zapraszam wszystkich na spotkanie Jaskra, choroba grożąca ślepotą. W najbliższą środę, 14 marca, od godziny 10 do godziny 16 będą wykonywane badania w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek, w sali pod zegarem.
Doktor Iwona Przybylska-Rybczyńska, Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Dobry panie Jerzy.
Witam.
Ciekawe, kiedy będzie wreszcie ciepło. I co to znaczy ciepło?
Dla pana mamy już ciepło prawie to jest przedwiośnie.
Dla pana ciepło Paweł. To jest 12 stopni albo 15, dla mnie 35 do 40, także tu się i tak nie porozumiemy.
Czyli spotkamy się gdzieś w maju.
No, pytanie, jaki będzie maj. ale zajmijmy się książkami, bo po tośmy się spotkali. Panie Jerzy, czy miał pan jakieś zabawki nakręcane w swoim dzieciństwie?
Miałem taki traktorek na kluczyk.
No ja na przykład miałem misia. Miś szedł, mruczał i kręcił głową.
Miałem, ale takiego wypchanego.
Mój miał taką dziurę, tam się wkładało kluczyk, nakręcało i miś szedł, mruczał. Bardzo go lubiłem. I dlatego jak zacząłem książkę Murakami, dokładnie Haruki Murakami, Kronika ptaka nakręcacza albo Kronika nakręcanego ptaszka, ten tytuł funkcjonuje w Polsce pod dwoma różnymi tłumaczeniami, bardzo mnie to zainteresowało, bo Murakami jest pisarzem bardzo popularnym. Jego książki sprzedają się na świecie w ogromnych nakładach. Przyznam się, że próbowałem dwukrotnie czytać książki w czarnym druku i zawsze mnie nudziły, mi się bardzo nie podobały i dlatego uważałem, że Murakami jest być może pisarzem bardzo znanym, ale mi się nie podoba. Przeczytałem tą książkę dość przypadkowo, czy to dokładnie posłuchałem i zmieniłem zdanie. To jest bardzo dobra książka. Kiedy zacząłem czytać o Murakami, okazało się, że wszyscy krytycy uznają, że jest to najlepsza jego książka, więc ja poczułem, że mam dobry smak wspólny z krytykami światowymi. Ale krytycy mogą twierdzić, że książka jest bardzo dobra, mnie się ona może podobać, a państwa może ona znudzić. A dlaczego? Ponieważ Murakami pisze prozę, która jest prozą realistyczną i nierealistyczną. To znaczy część dzieje się w rzeczywistości, a część w świecie snów lub wymysłów głównego bohatera. Jest to tak naprawdę książka o dojrzewaniu. Nie wiem, czy pan Jerzy uważa pan, że to bardzo bolesny proces, kiedy ma lat się około 30 mniej więcej i zaczyna się rozumieć, że świat, w którym do tej pory się żyło, wcale nie jest tak prosty i tak dobrze urządzony, jak nam się wydawało. Nie wiem, czy pan miał takie doświadczenia. Ale bohater Murakamiego zostaje zmuszony do tego, żeby zacząć myśleć o swoim życiu przez rzeczywistość. To znaczy odchodzi od niego żona, zostaje wyrzucony z pracy, siedzi w domu, ma trochę oszczędności i zastanawia się, co dalej. Znalazł sobie też takie miejsce, bo odczuł taką potrzebę, że w mieszkaniu pustym i przestrzennym, bo nie było żony, nie da się pomyśleć i zastanowić się nad sobą i zaczął schodzić do studni, która była w ogrodzie. Spuszczał się na dół, bo studnia wyschła. Spuszczał się do tej studni, zabierał sobie trochę jedzenia, siedział na przykład cały dzień i myślał. I wtedy przychodziły do niego, nie wiadomo jak to powiedzieć, sny, wizje, w których spotykał ludzi, których znał albo kompletnie nie znał, ale ci ludzie dużo o nim wiedzieli i podpowiadali mu, czy pokazywali jego życie, to, które się zdarzyło, pokazywali, jak ono mogłoby inaczej wyglądać, gdyby inaczej postępował, a także, co może zrobić w przyszłości, albo jak oni postępowali. I książka Murakamiego jest bardzo precyzyjnie i kunsztownie skonstruowana, bo to jest historia, jak powiedziałem, jednego człowieka, który próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, co takiego w życiu się stało, że odeszła ode mnie żona i straciłem pracę. Ale pytania, które sobie stawia, skłaniają go do tego, czy tak mu się zdarza, że na jego drodze stoją ludzie, którzy opowiadają mu historie, które sięgają do czasów wojny, II wojny światowej i tragicznych przeżyć żołnierzy japońskich, którzy wtedy okupowali Chiny i Mongolię i w zdarzeniu z armią radziecką przeżywali koszmarne sytuacje, które wpłynęły na nich, na ich życie i na życie ich dzieci, co wpływa na głównego bohatera. Murakami sam rodzi się w 1949 roku i niewątpliwie II wojna światowa miała jej przeżycie, a to, co wpłynęło na jego rodziców, jego pokolenie trochę wyższe, miało ogromny wpływ na jego literaturę. Chciałbym bardzo, aby w polskiej literaturze pojawiła się taka książka jak Murakamiego, która potrafi tak pisać o II wojnie światowej. Wydaje mi się, że w polskiej literaturze pisze się o tym, albo pisało się, pisze się, albo z ogromnym patosem, albo z martyrologiczną nutą, albo z kolei się z tego mniej lub bardziej zręcznik pi. A Murakamiemu udaje się pisać o II wojnie światowej z punktu widzenia współczesnego człowieka w sposób niesłychanie prosty i bardzo bolesny, ale jednocześnie nie jest to epatowanie okrucieństwem ani potwornymi historiami, które zdarzały się Japończykom, a zdarzały się naprawdę sytuacje straszne. Dlatego spotkania z historią pomagają głównemu bohaterowi odnaleźć siebie, tak bym powiedział. Spotkania z historią, czyli tak naprawdę spotkania z ludźmi i ich historiami. I tutaj zawahałem się, kiedy to powiedziałem, bo właśnie się dowiedziałem, że w polskim szkolnictwie historia ma zostać wyrzucona z gimnazjum i nie będzie się uczyć historii. I w tym momencie nie bardzo wiem, jak ci młodzi ludzie mają dojrzewać, kompletnie nie rozumiejąc świata swoich rodziców. Murakamiego książka, Kronika ptaka nakręcacza, mówi właśnie o tym, że świat jest nakręcany przez to, co było przed nami, że te sprężyny są nakręcane przez przeszłość i ta przeszłość ciągle wpływa na naszą teraźniejszość. Jeżeli nie będziemy nic o przeszłości wiedzieć, nie będziemy jej rozumieć, będziemy zupełnie bezradni, tak jak bohater Murakamiego i będziemy po prostu spędzać całe dnie w studni, czekając, aż przyjdzie objawienie albo sen. Kronika ptaka nakręcacza Haruki Murakami czyta... No i właśnie, ja nie wiem, kto to czyta, bo książkę dostałem od znajomego na płycie audio CD, i tam nie jest napisane, kto to czyta. Ja podejrzewam autora, bo chyba poznaję go po głosie, ale nie jestem tego pewien. W związku z czym powiem, czyta pan o ładnym głosie i czyta to bardzo dobrze, ale nie wiem kto.
A polecał Paweł Kamza.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.